Zygmunt Miłoszewski. Ziarno prawdy. Czyta Robert Jarociński. Dla Marty. W każdej legendzie kryje się ziarno prawdy, powiedzenie ludowe. Pół prawdy to całe kłamstwo, przysłowie żydowskie. Obowiązkiem prokuratora jest dążenie do ustalenia prawdy. Zbiór zasad etycznych prokuratora. Rozdział pierwszy. Środa, 15 kwietnia 2009. Żydzi uroczyście świętują siódmy dzień święta Pesach i wspominają przejście przez Morze Czerwone. Dla chrześcijan to czwarty dzień oktawy wielkanocnej. Dla Polaków drugi dzień trzydniowej żałoby narodowej ogłoszonej po pożarze w Kamieniu Pomorskim. W świecie wielkiej piłki Chelsea i Manchester United awansują do półfinału Ligi Mistrzów. W świecie polskiej piłki kilku kibiców ŁKS zostaje oskarżonych o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych poprzez noszenie koszulek z napisem „Śmierć żydzewskiej kurwie”. Komenda Główna Policji ogłasza raport o przestępczości w marcu. W porównaniu do marca 2008 wzrosła o 11%. Policja komentuje: kryzys będzie zmuszał ludzi do popełniania przestępstw. W Sandomierzu już zmusił ekspedientkę z mięsnego do sprzedawania spod lady papierosów bez akcyzy. Kobieta została zatrzymana. W mieście, zimno jak w całej Polsce, temperatura nie przekracza 14 stopni, ale to i tak pierwszy słoneczny dzień po lodowatej Wielkanocy. Duchy na pewno nie przychodzą o północy. O północy trwają jeszcze wieczorne filmy w telewizji. Nastolatkowie myślą intensywnie o swoich nauczycielkach. Kochankowie zbierają siły przed następnym razem. Stare małżeństwa odbywają poważne rozmowy o tym, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Dobre żony wyciągają ciasto z piekarnika, a źli mężowie budzą dzieci, próbując po pijaku otworzyć drzwi do mieszkania. Zbyt wiele jest o północy życia, aby duchy zmarłych mogły zrobić należyte wrażenie. Co innego przed świtem, kiedy przysypiają nawet pracownicy stacji benzynowych, a brudne światło zaczyna wydobywać z mroku byty i przedmioty, których istnienia nie podejrzewaliśmy. Dochodziła czwarta nad ranem. Słońce miało wstać za godzinę, a Roman Myszyński walczył ze snem w czytelni Archiwum Państwowego w Sandomierzu, otoczony przez zmarłych. Wokół niego piętrzyły się XIX-wieczne księgi parafialne i mimo że większość wpisów dotyczyła radosnych momentów życia, mimo że chrztów i ślubów więcej było niż aktów zgonu, to i tak stale czuł towarzyszący mu odór śmierci. Nie potrafił pozbyć się myśli, że wszystkie te noworodki i wszyscy ci nowożeńcy od co najmniej kilkudziesięciu lat gryzą ziemię, a z rzadka odkurzane i przeglądane księgi są jedynym świadectwem ich istnienia. Choć akurat oni i tak mieli szczęście, biorąc pod uwagę to, jak z polskimi archiwami obeszła się wojna. Było cholernie zimno. W termosie skończyła się kawa, a jedyną myślą, jaką potrafił skonstruować Myszyński, było besztanie się za idiotyczny pomysł, żeby założyć firmę zajmującą się poszukiwaniami genealogicznymi, zamiast wziąć asystenturę. Na uczelni dochód niewielki, ale stały. Ubezpieczenie opłacone, same plusy. Zwłaszcza w porównaniu z posadami w szkołach, na które trafili jego koledzy z roku. Tak samo źle płatnymi, ale wzbogaconymi o wieczną frustrację i groźby karalne ze strony uczniów. Spojrzał na rozłożoną przed sobą księgę i na zdanie ładnie wykaligrafowane przez księdza z parafii w Dwikozach w kwietniu 1834 roku. Stawający i świadkowie czytać nie umieją. To by właściwie było na tyle, jeśli chodzi o szlacheckie pochodzenie Włodzimierza Niewolina. A gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że być może przynoszący do chrztu rodzic prapradziadka Niewolina miał po pępkowym gorszy dzień, to rozwiewał je jego zawód – włościanin. Myszyński był pewien, że jak już doszpera się do aktu ślubu, okaże się, że wzmiankowana w akcie urodzenia Marianna Niewolinowa, 15 lat młodsza od małżonka, była dziewką służebną. A może jeszcze mieszkała przy rodzicach. Wstał i przeciągnął się energicznie, potrącając palcami wiszące na ścianie stare przedwojenne zdjęcie sandomierskiego rynku. Poprawił je, myśląc, że plac z pocztówki wygląda jakoś inaczej niż dziś, skromniej. Wyjrzał przez okno, ale widoczna w perspektywie ulicy Pierzeja rynku zasłonięta była ciemną mgłą przed świtu. Co za bzdura. Dlaczego stary rynek miałby wyglądać inaczej? Po co w ogóle o tym myśli? Musi wziąć się do roboty, jeśli chce zrekonstruować przeszłość niewolina i zdążyć na 13 do Warszawy. Co go jeszcze może spotkać? Nie powinien mieć trudności z aktem ślubu, także akty urodzenia Jakuba i Marianny muszą gdzieś być. Szczęśliwie kongresówka była dla badaczy archiwów dość łaskawa. Od początku XIX wieku w księstwie warszawskim, dzięki kodeksowi napoleońskiemu, wszystkie akta metrykalne musiały być sporządzane przez parafię w dwóch egzemplarzach i przekazywane do archiwum państwowego. Później zasady uległy zmianie, ale i tak było nieźle. W Galicji gorzej, a już kresy to prawdziwa genealogiczna czarna dziura. W archiwum zaburzańskim w Warszawie leżały jedynie jakieś szczątki akt. Czyli z Marianną, urodzoną około 1814 roku, nie powinno być problemu. Jeśli chodzi o Jakuba, końcówka XVIII wieku, to ciągle nieźle. Księża byli lepiej wykształceni i poza wyjątkowo leniwymi parafiami księgi są raczej kompletne. W Sandomierzu pomagał fakt, że w czasie ostatniej wojny nie puścili go z dymem ani Niemcy, ani Sowieci. Najstarsze akta pochodziły z lat 80. XVI wieku. Wcześniej i tak ślad się urywał. Dopiero na Soborze Trydenckim w XVI wieku Kościół wpadł na pomysł, żeby swoje owieczki spisywać. Potarł oczy i nachylił się nad rozłożonymi aktami. Czyli potrzebne mu są akta ślubu z Dwikos z ostatnich dwóch lat i może od razu poszuka matki. Z domu Kwietniewska. W głowie badacza zadzwonił alarmowy dzwoneczek. Mijały dwa lata od chwili, kiedy wbrew radom wszystkich założył firmę Złoty Korzeń, na który to pomysł wpadł, gdy w czasie zbierania materiałów do doktoratu w Archiwum Głównym Akt Dawnych zaczął spotykać ludzi z szaleństwem w oczach, nieporadnie szukających informacji o przodkach i próbujących wyrysować swoje drzewo genealogiczne. Jednemu chłopakowi pomógł z litości, jednej dziewczynie ze względu na obezwładniająco piękny biust i w końcu Magdzie, bo była rozkoszna ze swoją wielką planszą genealogiczną, przypominającą drzewo Jessego. Skończyło się tak, że Magda i jej plansza mieszkały u niego przez pół roku, o 5 miesięcy za długo. Wyprowadzała się ze łzami w oczach i wiedzą, że praprababka Cecylia była bękartem, bo w 1813 roku do chrztu podawała ją akuszerka. Wtedy postanowił, że można wykorzystać ten genealogiczny szał i sprzedawać swoją umiejętność korzystania z archiwów. Rejestrując działalność, był bardzo podniecony wizją zostania detektywem historii i nie przyszło mu do głowy, że nazwa Złoty Korzeń sprawi, że każdy, dosłownie każdy klient, najpierw zapyta, czy ma coś wspólnego ze słynnym pływakiem, a potem wysili się na niewybredny żart. Niczym w powieściach noir, na początku głównie czekał na telefon i gapił się w sufit, ale w końcu klienci się pojawili. Od przypadku do przypadku i od polecenia do polecenia było ich coraz więcej. W większości niestety niedługonogie brunetki w pończochach. Przychodziły przede wszystkim dwa typy. Typ pierwszy to zakompleksieni okularnicy w puloverkach o wyrazie twarzy no ale co ja ci zrobiłem, którym w życiu nie wyszło tak bardzo, że mieli nadzieję znaleźć jego sens i wartość w dawno rozłożonych przodkach. Z pokorą i ulgą, jakby spodziewali się tego ciosu, przyjmowali informację, że są potomkami nikogo znikąd. Typ drugi, typ niewolina, od początku dawał do zrozumienia, że nie płaci za informację, iż wywodzi się z rodu pijanych furmanów i przechodzonych dziwek, tylko za doszukanie się herbowej szlachty i miejsca, gdzie można zawieść dzieci i pokazać, że tutaj stał dwór, w którym pradziadek Polikarp leczył rany odniesione w powstaniu. Jakimkolwiek powstaniu. Na początku Roman był do bólu szczery. Potem uznał, że jest jednak prywatną firmą, a nie instytutem badawczym. Skoro szlachta oznaczała premię na piwki i kolejnych klientów, niech będzie szlachta. Gdyby ktoś miał wyrobić sobie opinię na temat przeszłości Polski tylko po wynikach jego śledztw, łatwo doszedłby do wniosku, że wbrew pozorom nie jest to kraj prymitywnych chłopów, lecz dystyngowanych panów, w ostateczności dobrze prosperujących mieszczan. Mimo różnych nagięć Roman nigdy nie kłamał. Po prostu zwykle dotąd szperał w bocznych odnogach, aż znalazł jakiegoś pana na zagrodzie. Najgorzej było trafić na Żyda. Argumenty historyczne, że w międzywojennej Polsce 10% mieszkańców stanowili Żydzi, w związku z czym, zwłaszcza na terenach Kongresówki i Galicji, można odnaleźć przodka wyznania mojżeszowego, do nikogo nie trafiały. Dwa razy mu się to zdarzyło. Za pierwszym razem został zbluzgany, a za drugim mało nie dostał po gębie. Najpierw nie mógł wyjść ze zdziwienia, potem podumał kilka dni, a w końcu doszedł do wniosku, że klient nasz pan. Zwykle poruszał sprawę w czasie pierwszej rozmowy i jeśli się okazywało, że temat budzi nadmierne emocje, gotów był zamieść ewentualnego icka pod dywan. Zdarzało się to jednak niezmiernie rzadko. Zagłada ścięła koronę izraelskiego drzewa genealogicznego. A teraz proszę, pojawiła się w XIX-wiecznych dokumentach Marianna Niewolin de Domokwietniewska. To nie musiało być regułą, ale nazwiska wzięte od nazw miesięcy często były nazwiskami przechrztów przyjmowanymi od miesiąca, w którym odbywał się chrzest. Podobnie nazwiska zawierające w sobie dni tygodnia albo zaczynające się od nowa. Także nazwisko Dobrowolski mogło wskazywać na to, że jakiś przodek dobrowolnie przeszedł z wyznania mojżeszowego na chrystusowe. Roman lubił wierzyć, że za takimi historiami stała miłość, że ludzie, mając do wyboru religię albo uczucie, wybierali to drugie. A jako że katolicyzm był w najjaśniejszej religią panującą, zwykle w tę stronę odbywały się konwersje. Właściwie Roman mógł porzucić ten trop. I tak był zaskoczony, że udokumentowane korzenie Niewolina sięgają tak daleko. Ale po pierwsze był ciekaw, a po drugie zdenerwował go ten buc wymachujący sygnetem z miejscem na herb. Roman uruchomił w laptopie jedno ze swoich podstawowych narzędzi. Zeskanowany słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, monumentalne dzieło z końca XIX wieku, gdzie opisano właściwie każdą wioskę znajdującą się w granicach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Odszukał hasło Dwie Kozy, aby dowiedzieć się, że była to wieś i folwark poduchowny, licząca 77 domów i 548 mieszkańców. Ani słowa o gminie żydowskiej. Co naturalne, biorąc pod uwagę, że zwykle obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów w dobrach kościelnych. Czyli jeśli Marianna pochodziła z okolicznej rodziny Przechrztów, trzeba szukać w Sandomierzu albo Zawichoście. Przejrzał skany i dowiedział się, że w Sandomierzu było 5 domów zajezdnych żydowskich, synagoga, 3250 katolików, 50 prawosławnych, 1 protestant i 2715 Żydów. Za to w Zawichoście na 3948 dusz do religii mojżeszowej przyznawało się 2401 osób. Sporo. Spojrzał na mapę. Intuicja mówiła mu, że Zawichost to lepszy strzał. Przegonił myśl, że marnuje czas, wstał, zrobił kilka przysiadów, skrzywił się słysząc trzaski w kolanach i wyszedł z czytelni. Pstryknął przełącznikiem w ciemnym korytarzu, ale nic się nie stało. Pstryknął jeszcze dwa razy. Ciągle nic. Rozejrzał się niepewnie. Choć był weteranem spędzania nocy w archiwach, poczuł niepokój. Genius loci, pomyślał i westchnął litościwie nad swoją skłonnością do fantazjowania. Zniecierpliwiony jeszcze raz wcisnął przełącznik i po kilku błyskach klatkę schodową zalało trupie światło jarzeniówek. Roman spojrzał w dół na gotycki portal prowadzący z części administracyjnej do archiwum. Wyglądał jakoś tak, jakby to powiedzieć, groźnie. Odchrząknął, żeby zabić ciszę i ruszył w dół, myśląc, że ciekawego smaczku dodaje sprawie Niewolina i jego prapradę domo przechrzcie kwietniewskiej fakt, że sandomierskie archiwum mieści się w budynku XVIII-wiecznej synagogi. Czytelnia i pokoje pracowników znajdowały się w dolepionym do świątyni budynku KHU, siedzibie gminnej administracji. Same akta zajmowały główne pomieszczenie modlitewne synagogi. Było to jedno z najciekawszych miejsc, jakie widział w swojej karierze pradetektywa. Zszedł na dół i pchnął ciężkie, nabijane ćwiekami żelazne drzwi. Uderzył go orzechowy zapach starego papieru. Stara sala modlitewna miała kształt dużego sześcianu, który w interesujący sposób zaadaptowany został na potrzeby archiwum. Pośrodku pomieszczenia zbudowano ażurową kostkę złożoną ze stalowych chodniczków, schodków i przede wszystkim półek. Kostka była nieznacznie mniejsza od sali, można ją było okrążyć wzdłuż ścian, można było wejść do środka w labirynt wąziutkich korytarzy lub wspiąć się na wyższe poziomy i tam zagłębić w stare akta. Konstrukcja czyniła z tego rusztu jakby przerośniętą bimę, w której zamiast tory studiowało się dokumenty informujące o urodzinach, ślubach, podatkach i wyrokach. Biurokracja jako święta księga ery nowożytnej, pomyślał Roman. Nie zapalając światła, okrążał ruszt. Wodził dłonią po chłodnym tynku. Doszedł tak do wschodniej ściany, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu we wnęce zwanej Aron HaKodesh przechowywano zwoje tory. Roman zapalił latarkę. Światło przecisnęło się przez gęsto unoszące się w powietrzu drobinki kurzu i wydobyło z ciemności złotego gryfa trzymającego tablicę z hebrajskim pismem. Podejrzewał, że to jedna z tablic przymierza. Skierował światło wyżej, jednak polichromie znajdujące się bliżej sklepienia tonęły w mroku. Wszedł na najwyższy poziom po stromych, ażurowych schodkach przy akompaniamencie metalicznego echa. Znalazł się tuż pod sklepieniem. Chodząc między pełnymi akt półkami, zaczął oglądać w świetle latarki zdobiące górną część sali przedstawienia znaków zodiaku. Przy krokodylu zmarszczył brwi. Krokodyl? Spojrzał na sąsiedni strzelec i zrozumiał, że krokodyl to skorpion. Być może miało to uzasadnienie. Pamiętał jedynie, że w judaizmie nie wolno było przedstawiać ludzi. Podszedł do bliźniąt. Wbrew tej wiedzy przedstawione były jako ludzkie postaci, tylko pozbawione głów. Wzdrygnął się. Pomyślał, że starczy już tej wycieczki. Na dodatek dostrzegł owiniętego wokół okulusa lewiatana. Duch śmierci i zniszczenia otaczał plamę szarego światła, jakby to było wejście do jego podwodnego królestwa, i Romanowi zrobiło się nieswojo. Poczuł nagłą potrzebę opuszczenia archiwum, ale wtedy kątem oka dostrzegł za okrągłym oknem ruch. Wsunął głowę do wnętrza potwora, lecz nie mógł za wiele dostrzec przez brudne szyby. Po drugiej stronie sali skrzypnęła deska. Roman się poderwał, boleśnie uderzając głową o mur. Zaklął i wypełzł z okulusa. Znowu skrzypnięcie. Halo? Jest tam kto? Świecił latarką we wszystkie strony, ale widział tylko akta, kurz i znaki zodiaku. Tym razem skrzypnęło tuż obok niego. Roman krzyknął cicho. Chwilę mu zajęło uspokojenie oddechu. Doskonale, pomyślał. Powinienem sobie zafundować jeszcze mniej snu i jeszcze więcej kawy. Energicznym krokiem skierował się stalowym chodniczkiem w stronę stromych schodów. Od ciemnej dziury ziejącej pomiędzy nim a ścianą oddzielała go wątła barierka. Ponieważ najwyższy poziom rusztu był zarazem poziomem doświetlających salę okien, mijał przedziwne konstrukcje służące do ich otwierania i mycia. Były to jakby zwodzone pomosty, obecnie podniesione do pionu. Aby dostać się do okna, należało odblokować grubą linę i opuścić pomost w ten sposób, aby sięgnął do wnęki okiennej. Roman pomyślał, że jest to mechanizm dość kuriozalny, w końcu ani ruszt z aktami, ani tym bardziej grube mury synagogi nigdzie się nie wybierały, można je było połączyć na stałe. Teraz przypominało mu to okręt z podniesionymi trapami, gotowy do wypłynięcia. Omiótł instalację światłem latarki i podszedł do schodków. Zestawił jedną stopę, kiedy potężny huk wypełnił pomieszczenie. Przez stopnie przeszedł wstrząs, a on stracił równowagę i nie spadł na dół tylko dlatego, że obiema rękami złapał się barierki. Latarka wypadła mu z ręki. Odbiła się dwa razy od podłogi i zgasła. Wyprostował się. Serce biło mu w zawrotnym tempie. Szybko, w lekkiej histerii, zlustrował otoczenie. To spadł mostek, obok którego przechodził. Patrzył na niego ciężko dysząc. W końcu się roześmiał. Musiał niechcący coś naruszyć. Fizyka tak, metafizyka nie, proste. W każdym razie ostatni raz pracuję po zmroku wśród tych wszystkich pratrupów. Trochę po omacku podszedł do zwodzonego mostka i chwycił linę, żeby podnieść go do pionu. Oczywiście był zaklinowany. klnąc, na czym świat stoi, na kolanach wszedł do okiennej wnęki. Okno wychodziło na te same krzaki, co strzeżony przez lewiatana Okulus. Świat na zewnątrz stanowił teraz jedyne źródło światła, a było to światło nad wyraz liche. Wewnątrz nie dało się zobaczyć praktycznie nic. Na zewnątrz przedświt zamieniał się w wiosenny, nieśmiały jeszcze świt. Z mroku wyłaniały się drzewa, dno otaczającego sandomierską starówkę parowu, wille pobudowane na przeciwległej stronie skarpy i mur dawnego klasztoru franciszkanów. Czarna mgła zamieniała się we mgłę szarą. Świat był nieostry i mętny, jakby odbity w wodzie z mydlinami. Roman spojrzał w miejsce, gdzie wcześniej widział ruch. W krzaki, tuż pod pozostałościami obronnego muru. Wytężył wzrok. Od morza szarości odcinało się tam coś sterylną bielą. Przetarł rękawem szybę, ale istnienie wyrafinowanego mechanizmu zwodzonego mostu najwyraźniej nie skłoniło nikogo do jej częstego mycia, tylko rozmazał kurz na szkle. Otworzył okno, zamrugał, twarz omiotło mu zimne powietrze. Jak porcelanowa laleczka pływająca we mgle, pomyślał Myszyński, patrząc na leżące pod synagogą zwłoki. Były nienaturalnie, niepokojąco białe. Świeciły brakiem koloru. Z tyłu, z hukiem, trzasnęły ciężkie drzwi do starej synagogi. Jakby wszystkie duchy wyleciały zobaczyć, co się stało. Prokurator Teodor Szacki nie mógł zasnąć. Świtało, a on przez całą noc nie zmrużył oka. Co gorsza, ta mała nimfomanka też nie zmrużyła. Chętnie sięgnąłby po książkę, zamiast tego leżał bez ruchu i udawał, że śpi. Poczuł drapanie za uchem.
Śpisz?
Mlasnął kilka razy i mruknął coś na odczepnego.
Bo ja nie śpię.
Musiał zebrać całą siłę woli, żeby nie westchnąć głośno. Cały napięty czekał, co się wydarzy. Bo coś się wydarzy, tego był pewien. Ciepłe ciało za jego plecami poruszyło się pod kołdrą i mruknęło jak postać z kreskówek, która właśnie wymyśliła plan zdobycia władzy nad światem. A potem poczuł bolesne ukąszenie w łopatkę. Zerwał się z łóżka, ciężkie przekleństwo w ostatniej chwili zatrzymało mu się na zębach.
Zwariowałaś?
Dziewczyna oparła się na łokciu i spojrzała na niego zaczepnie.
No właśnie, straszna ze mnie wariatka, bo jakoś tak sobie pomyślałam, że może jeszcze raz zrobisz mi dobrze. Jezus, ja to jednak jestem niemożliwa.
Szacki w obronnym geście uniósł ręce do nieba i uciekł do kuchni na papierosa. Był już przy zlewie, kiedy dobiegło go zalotne czekam. Niedoczekanie, pomyślał, wkładając polar. Zapalił papierosa i włączył czajnik. Za oknem ciemnoszare dachy odcinały się od jasnoszarych błoń, oddzielonych od bladej nicości Podkarpacia ciemniejszą wstęgą Wisły. Przez most przejechał samochód. Dwa lejki światła przesuwające się przez mgłę. Wszystko w tym obrazie było monochromatyczne, włącznie z białą ramą okna, pokrytą łuszczącą się farbą, odbiciem bladej twarzy Szackiego, jego mlecznych włosów i czarnej bluzy.
Co za pieprzona dziura,
pomyślał Szacki i zaciągnął się papierosem. Czerwony ognik sprawił, że świat przestał być monochromatyczny. Co za pieprzona dziura, w której siedział już kilka miesięcy i gdyby ktoś spytał się go, jak to się stało, wzruszyłby bezradnie ramionami. Na początku była sprawa. Zawsze jest jakaś sprawa. Akurat ta niewdzięczna i upierdliwa. Zaczęło się od zabójstwa ukraińskiej prostytutki w burdelu na Kruczej, niespełna 100 metrów od biura Szackiego zresztą. Zwykle w takich przypadkach znalezienie trupa było końcem sprawy. Wszyscy Alfonsi i dziwki ulatniali się w kwadrans, świadków z oczywistych przyczyn nie znaleziono, a ci, którzy się zgłosili, niczego nie pamiętali i można było mówić o szczęściu, jeśli w ogóle udało się zidentyfikować zwłoki. Tym razem zdarzyło się inaczej. Pojawiła się przyjaciółka zmarłej. Zwłoki zyskały imię Irina, a Alfons nawet przystojną twarz na portrecie pamięciowym, a wątek świętokrzyski pojawił się, kiedy sprawa była już rozkręcona. Szacki 2 tygodnie jeździł po okolicach Sandomierza i Tarnobrzega razem z Olgą, tłumaczem i przewodnikiem, aby znaleźć miejsce, gdzie dziewczyny przetrzymywano po przyjeździe ze wschodu. Olga opowiadała, co widziała z różnych okien i czasami zza szyb samochodu. Tłumacz tłumaczył, przewodnik zastanawiał się, gdzie to może być, jednocześnie snując doprowadzające Szackiego do białej gorączki sielskie gawędy. Lokalny policjant prowadził i każdym mięśniem mimicznym dawał do zrozumienia, że jego czas jest marnowany, bo, jak stwierdził na początku, jedyny burdel w Sandomierzu zlikwidowali latem, a razem z nim panią Kasię i panią Beatę, które dorabiały ciałem po pracy w sklepie i przedszkolu. Reszta to małe cichodajki z technikum spożywczego. W Tarnobrzegu czy w Kielcach, tam to co innego. Mimo to znaleźli w końcu dom na uboczu w przemysłowej części Sandomierza. Ten dom. W przerobionej na sypialnię szklarni dogorywała wyniszczona przez grypę żołądkową drobna blondynka z Białorusi. Poza tym nie było nikogo. Dziewczyna powtarzała bez przerwy, że pojechali na targ i że oni ją zabiją. Jej strach zrobił wielkie wrażenie na reszcie wycieczki. Na Szackim żadnego. Za to słowo targ dało mu do myślenia. Sypialnia w szklarni była naprawdę spora. Poza tym na posesji stał duży dom, warsztat, magazyn. Szacki wyobraził sobie Sandomierz na mapie Polski. Mieścina z 2 prostytutkami amatorkami. Kościół koło kościoła. Cicho, sennie, nic się nie dzieje. Na Ukrainę blisko, na Białoruś niedaleko. 200 kilometrów do stolicy. Jeszcze mniej do Łodzi i Krakowa. W sumie niegłupie miejsce na punkt przerzutowy i hurtownię żywym towarem. Targ. Okazało się, że był targ. I to nie lichy. Wielki bazar, zwany przez miejscowych Targowicą, giełda absolutnie wszystkiego pomiędzy Starym Miastem i Wisłą, tuż przy obwodnicy. Odpytał policjanta, co się tam dzieje. Ten odpowiedział, że wszystko, ale Ruscy załatwiają interesy między sobą, jak się w to wtrącić, to tylko statystyka się zabagni. Czasami zgarną jakiegoś dzieciaka z lewymi płytami albo strawką, żeby nie było, że się nie interesują. Z jednej strony wydawało się mało prawdopodobne, że istnieją mafiozi tak głupi, żeby handlować ludźmi na bazarze. Z drugiej jest jakiś powód, dla którego nie zderzają hadronów i nie wprowadzają spółek na giełdę. No i bazar był właściwie eksterytorialny. Wzięli słaniającą się chorą dziewczynę, pojechali i znaleźli. 2 wielkie furgonetki pomiędzy stoiskami z konfekcją, teoretycznie z ciuchami, praktycznie z 20 skutymi dziewczynami, które przyjechały do lepszego świata. To był największy sukces sandomierskiej policji od czasu, kiedy odzyskali skradziony rower ojca Mateusza. Lokalne gazety przez miesiąc nie pisały o niczym innym, a Szacki został na chwilę małomiasteczkowym celebrytą. Jesień była piękna. I spodobało mu się tu. I pomyślał, a może... Pili w pizzerii Modena, nieopodal prokuratury, miał już w czubie i spytał zgłupia frant, czy nie mają wakatu. Mieli. Zdarza im się to raz na 20 lat, ale akurat mieli. Miał zacząć nowe, wspaniałe życie. Podrywać dziewczyny w klubach, biegać co rano nad Wisłą, rozkoszować się powietrzem, przeżywać przygody i uniesienia, a w końcu znaleźć najprawdziwszą miłość swojego życia i zestarzeć się przy niej w obrośniętym winem domku gdzieś koło Piszczeli. Tak, żeby krótkim spacerem można było dojść na rynek, usiąść w Małej albo w Kordegardzie i napić się kawy. Kiedy się tutaj sprowadzał, obraz ten był tak żywy, że nawet trudno było go nazwać planem lub marzeniami. To była rzeczywistość, która wkroczyła do jego życia i zaczęła się dziać. Po prostu. Pamiętał dokładnie moment, kiedy wygrzewał się na zamkowych ławkach w jesiennym słońcu i zobaczył swoją przyszłość tak wyraźnie, że prawie łzy stanęły mu w oczach. W końcu wiedział dokładnie, czego chce. Cóż, delikatnie mówiąc, mylił się. Mówiąc niedelikatnie, utopił w szambie swoje przez lata budowane życie dla popieprzonej mrzonki i teraz został tak bardzo z niczym, że nawet dawało to poczucie oczyszczenia. Absolutnie i dokładnie z niczym. Zamiast gwiazdy stołecznej prokuratury, budzący nieufność obcy w prowincjonalnym mieście, które co prawda od 18 było wymarłe, ale niestety nie dlatego, że mieszkańcy się pomordowali. Oni w ogóle się nie mordowali. Nie usiłowali mordować. Nie gwałcili. Nie organizowali się w przestępczych celach. Z rzadka napadali na siebie. Kiedy Szacki przeleciał w myślach katalog spraw, którymi się zajmuje, poczuł w gardle lekką zgagę. To nie mogła być prawda. Zamiast rodziny – samotność. Zamiast miłości – samotność. Zamiast bliskości – samotność. Kryzys wywołany żałosnym, a także krótkim i nikogo niesatysfakcjonującym romansem z dziennikarką Moniką Grzelką zepchnął jego małżeństwo do dołu, z którego nie miał szans się wygrzebać. Trochę się jeszcze wozili, że niby dla dobra dziecka, ale to już było tchórzliwe dogorywanie. Zawsze myślał, że to on zasługuje na więcej, a Weronika ciągnie go do dołu. Tymczasem nie minęło pół roku od ostatecznego rozstania, kiedy zaczęła się umawiać z młodszym od siebie o rok wziętym adwokatem. Ostatnio lakonicznie go poinformowała, że postanowili zamieszkać wspólnie w jego domu w Wawrze i że chyba powinien spotkać się i porozmawiać z Tomaszem, który teraz będzie wychowywał jego córkę. Właściwie przegrał wszystko, co było do przegrania. Nie miał nic i nikogo, na dodatek z własnej woli został wygnańcem na nielubianej i nielubiącej go ziemi. Zadzwonienie do Klary, którą przed miesiącem poderwał w klubie i spławił po 3 dniach, gdyż w świetle dnia nie wydała mu się ani ładna, ani mądra, ani interesująca, było aktem desperacji i ostatecznym dowodem jego upadku. Zgasił papierosa i powrócił do monochromatycznego świata. Tylko na chwilę. Na jego polarze pojawiły się długie, czerwone paznokcie. Zamknął oczy, żeby ukryć irytację, ale nie potrafił zdobyć się na brutalność wobec dziewczyny, którą najpierw uwiódł, a teraz jeszcze dał jej fałszywą nadzieję, że coś może między nimi być. Poszedł grzecznie do łóżka, żeby uprawiać nudny seks. Klara wiła się pod nim, jakby w ten sposób usiłowała nadrobić brak czułości i fantazji. Spojrzała na niego i widocznie dostrzegła w jego twarzy coś, co kazało jej się bardziej starać. Wierzgnęła i zaczęła jęczeć. O tak, rżnij mnie, jestem twoja, chcę cię czuć głęboko. Prokurator Teodor Szacki próbował się powstrzymać, ale nie dał rady i wybuchnął śmiechem. Żadne zwłoki nie wyglądają dobrze, ale niektóre wyglądają gorzej. Leżąca w Parowie pod średniowiecznymi murami Sandomierza Denatka należała do drugiej kategorii. Jeden z policjantów litościwie okrywał nagość kobiety, kiedy na miejscu zbrodni pojawił się prokurator. — Nie zakrywaj jeszcze. Policjant podniósł głowę. — Daj spokój, znałem ją od przedszkola, nie może tak leżeć. — Też ją znałam, Piotrze, to naprawdę nie ma dziś znaczenia. Prokurator Barbara Sobiera i delikatnie rozgarnęła bezlistne gałęzie i ukucnęła przy zwłokach. Ich obraz rozmyły łzy. Widywała nieraz ciała zabitych, najczęściej wyciągnięte z wraków aut przy obwodnicy, czasami nawet martwych ludzi znanych z widzenia. Nigdy jednak nikogo, kogo znałaby osobiście, a już na pewno nie wieloletniej przyjaciółki. Wiedziała, na pewno lepiej od innych, że ludzie popełniają przestępstwa i że można paść ich ofiarą. Ale to nie mogła być prawda. Odchrząknęła, żeby przeczyścić gardło. Grzesiek już wie? Myślałem, że ty mu powiesz. Wiesz przecież... Barbara spojrzała na niego i już miała wybuchnąć, ale zrozumiała, że marszałek, jak nazywano w Sandomierzu tego policjanta, ma rację. Od wielu lat była przyjaciółką szczęśliwego domu Elżbiety i Grzegorza Budników. Nawet kiedyś plotkowano, że gdyby Ela swego czasu nie wróciła z Krakowa, to kto wie? Niektórzy już słyszeli zapowiedzi. Plotki i stare dzieje, ale faktycznie, jeśli ktoś miał poinformować Grześka, to tylko ona. Niestety. Westchnęła. To nie był wypadek. To nie było pobicie ani napad czy gwałt dokonany przez pijanych żuli. Ktoś musiał sobie zadać dużo trudu, żeby ją zabić, potem dokładnie rozebrać i ułożyć w tych krzakach. I jeszcze to. Barbara próbowała nie patrzeć, ale jej wzrok co chwila wracał do zmasakrowanej szyi ofiary. Wielokrotnie przecięte w poprzek gardło przypominało skrzela, wąskie listki skóry, pomiędzy którymi widać było fragmenty żył, krtani i przełyku. Twarz nad makabryczną raną była za to dziwnie spokojna. Nawet lekko uśmiechnięta w połączeniu z niezwykłą gipsową bielą skóry sprawiało to wrażenie nierealności, posągowości. Barbara pomyślała, że może ktoś zamordował Elżbietę we śnie albo kiedy była nieprzytomna. Uchwyciła się tej myśli. Naprawdę chciała w to wierzyć. Marszałek podszedł do niej i położył jej rękę na ramieniu. Strasznie mi przykro, Basiu. Skinęła głową, żeby zakryć zwłoki. Takie dziury mają swoją dobrą stronę. Wszędzie jest blisko. Zaraz po otrzymaniu telefonu od szefowej, Szacki z westchnieniem ulgi zostawił Klarę i opuścił wynajmowaną kawalerkę w kamienicy na Długosza. Mała, brzydka i zapuszczona miała jedną zaletę. Położenie. Na starym mieście, z widokiem na Wisłę i zabytkową szkołę średnią, którą założyli w XVII wieku jezuici. Wyszedł z budynku i szybkim krokiem dotarł do rynku, ślizgając się na wilgotnych kocich łbach. Powietrze było jeszcze po zimowemu rześkie, ale czuło się, że to już ostatnie takie chwile. Mgła przerzedzała się z każdym krokiem i Szacki miał nadzieję, że ten dzień będzie pierwszym z pięknych, wiosennych dni. Naprawdę potrzebował w swoim życiu pozytywnej emocji. Słonecznego ciepła na przykład. Przeszedł przez kompletnie opustoszały rynek, minął gmach poczty usadowionej w pięknej kamienicy z podcieniami i doszedł do żydowskiej, widząc już z daleka poświatę błyskających szklanek. Poruszyło to w nim jakąś czułą strunę. Ten widok policyjnych kogutów we mgle był częścią rytuału. Poranny telefon, wygrzebywanie się z ciepłych ramion Weroniki, ubieranie się po omacku w przedpokoju, przed wyjściem jeszcze całus w ciepłe czoło śpiącego dziecka, potem jazda przez budzącą się do życia stolicę, gasnące latarnie, nocne autobusy zjeżdżające do zajezdni. Na miejscu sceptyczny uśmieszek Kuzniecowa, potem trup, kawa na placu Trzech Krzyży i starcie ze zrzędzącą szefową w prokuraturze. Nasze gabinety są chyba w różnych wymiarach czasoprzestrzeni, panie prokuratorze. Mdliło go z tęsknoty, kiedy minął budynek synagogi i przytrzymując się gałęzi, zszedł po skarpie. Rudą czuprynę piczki zasadniczki Sobieraj poznał od razu. Stała ze spuszczoną głową, jakby przyszła odmawiać modlitwę za zmarłych, zamiast prowadzić śledztwo. Otyły gliniarz trzymał rękę na jej ramieniu, łącząc się z nią w bólu. Tak jak Szacki przypuszczał. Miasto, w którym było więcej kościołów niż barów, musiało odciskać na mieszkańcach bolesne piętno. Sobieraj odwróciła się do Szackiego, zbyt zaskoczona jego widokiem, aby ukryć wypełzający na twarz grymas niechęci. Skinął wszystkim głową na powitanie, podszedł do zwłok i bezceremonialnie podniósł okrywającą je folię. Kobieta. Między 40 a 50. Paskudnie poderżnięte gardło, innych obrażeń nie widać. Nie wyglądało to na napad, raczej na dziwaczną zbrodnię w afekcie. No, w końcu porządny trup. Już chciał ponownie przykryć ciało, ale coś nie dawało mu spokoju. Obejrzał je jeszcze dwa razy od stóp do głów, zeskanował wzrokiem miejsce zbrodni. Coś było nie tak. Coś było zdecydowanie nie tak, a on nie miał pojęcia co i to uczucie było bardzo niepokojące. Odrzucił foliowy worek. Część policjantów, zawstydzona, odwróciła wzrok. Amatorzy. Już wiedział, co jest nie tak. Biel. Nierealna, niespotykana w naturze biel ciała Denatki. Ale coś jeszcze. Przepraszam, to jest moja znajoma, powiedziała za jego plecami Sobieraj. To była pani znajoma, odburknął Szacki. Gdzie technicy? Cisza. Odwrócił się i spojrzał na grubego policjanta, łysego i z sumiastymi wąsami. Jaką on miał ksywkę? Marszałek, jakże oryginalnie. Gdzie technicy? Powtórzył. Marysia zaraz będzie. Wszyscy tu byli po imieniu. Sami przyjaciele, psia ich mać, małomiasteczkowa sekta. Wezwijcie też ekipę z Kielc. Niech zabiorą wszystkie swoje zabawki. Zanim przyjadą, ciało okryć, otoczyć teren w promieniu 50 metrów, nikogo nie wpuszczać. Gapiów trzymać jak najdalej. Jest już oficer operacyjny? Marszałek podniósł rękę, patrząc na Szackiego jak na kosmitę i pytająco na Sobiera, i która stała oszołomiona. Świetnie, ja wiem, że mgła, ciemno i gówno widać, ale wszyscy z tych kamienic, wskazał ręką na domy przy Żydowskiej, i z tamtych domów, odwrócił się i pokazał willę po drugiej stronie parowu, mają zostać przesłuchani. Może ktoś cierpi na bezsenność, może ma chorą prostatę, może jest szaloną kurą domową i gotuje zupę przed wyjściem do roboty. Ktoś mógł coś widzieć, jasne? Marszałek pokiwał głową. Tymczasem Sobieraj odzyskała rezon, podeszła i stanęła tak blisko, że czuł jej oddech. Była wysoka jak na kobietę, ich oczy znajdowały się prawie na tym samym poziomie. Na wsi zawsze dorodne dziewczyny, pomyślał Szacki, czekając spokojnie, co się wydarzy. Przepraszam, to pan teraz prowadzi tę sprawę? No. A mogłabym wiedzieć dlaczego? Niech zgadnę. Bo wyjątkowo nie chodzi o pijanego rowerzystę ani kradzież komórki w podstawówce? Ciemne oczy Sobiera i zrobiły się czarne. Idę prosto do misi, wysyczała. Szacki sięgnął do nigdy nieużywanych, najgłębszych pokładów siły woli, żeby się opanować i nie parsknąć śmiechem. Boże Przenajświętszy! Oni naprawdę nazywali swoją szefową misią. Im szybciej, tym lepiej. To ona wykopała mnie z wyra, gdzie w wariacko interesujący sposób spędzałem czas i kazała się tym zająć. Sobiera i przez chwilę sprawiała wrażenie, jakby miała wybuchnąć, ale odwróciła się napięcie i odeszła, kołysząc biodrami. Wąskimi i mało atrakcyjnymi biodrami, ocenił Szacki, odprowadzając ją wzrokiem. Odwrócił się do marszałka. Ktoś z dochodzeniówki będzie? Czy zaczynają pracę o 10? Jestem, synku, jestem. Dobiegło go zza pleców. Za nim na rozkładanym wędkarskim krzesełku siedział jakiś dziadek z wąsami. Oni tutaj prawie wszyscy mieli wąsy. I palił szluga bez filtra. Nie pierwszego. Po jednej stronie krzesełka leżało kilka oderwanych filtrów, po drugiej kilka kiepów. Szacki opanował zdziwioną minę i podszedł do niego. Miał całkiem siwe, krótko obcięte włosy, pobrużdżoną twarz, niczym z autoportretu Leonarda, i jasne, wodniste oczy. Dobrze utrzymane, skromne wąsy były natomiast kruczo-czarne, co nadawało dziadkowi demoniczny, niepokojący wygląd. Musiał mieć z 70. Jeśli miał mniej, to widać w jego życiu wiele było zaskakujących zwrotów akcji. Dziadek patrzył ze znudzoną miną. Szacki stanął przy nim i wyciągnął rękę. Teodor Szacki. Stary policjant pociągnął nosem, odrzucił peta na właściwą stronę krzesełka, nie wstając, podał mu dłoń. Leon. Przytrzymał rękę Szackiego i skorzystał z jego pomocy, żeby się podnieść. Był wysoki, bardzo szczupły, pod grubą kurtką i szalikiem wyglądał zapewne jak laseczka wanilii. Chuda, wiotka i pomarszczona. Szacki puścił dłoń dziadka i czekał na dalszą część prezentacji. Która nie nastąpiła. Staruszek zerknął w stronę marszałka, na co tamten podbiegł w podskokach, jakby był na gumce. Panie inspektorze? To chyba pomyłka. Za wysoka szarża na psa z prowincjonalnej dochodzeniówki. Zróbcie, co prokurator powiedział. Kielce będą za 20 minut. Spokojnie, to prawie 100 kilometrów, zaoponował Szacki. Wezwałem ich godzinę temu, mruknął dziadek. A potem czekałem, aż się państwo prokuratorstwo zwlecze. Dobrze, że krzesełko wziąłem. Kawa?
Słucham?
Kawę, czy pan prokurator pija? Ci Rzemkę otwierają o 7. Bylebyśmy tam nic nie jedli. Dziadek pokiwał głową z uznaniem. Młode to przyjezdne, a uczy się szybko. Idziemy. Chcę tu być, jak dzieciaki z zabawkami się pojawią. Sala restauracyjna w Ciżemce, jak nazywano znajdujący się w najlepszym turystycznie miejscu miasta, w rynku przy drodze do katedry i zamku hotel pod Ciżemką, była wszystkim tym, czym restauracje w cywilizowanych miejscach przestały być dekadę temu. Wielka nieprzyjazna przestrzeń, stoły nakryte obrusem i serwetą, obite pluszem krzesła z wysokimi oparciami. Na ścianach kinkiety, pod powałą kandelabry. Stukająca obcasami kelnerka musiała przemierzyć tak wielki dystans, że Szacki był pewien. Kawa wystygła po drodze. Nie wystygła. Wyczuwalna w niej za to była odległa nuta brudnej ścierki, znak, że ekspres nie był w tym reprezentacyjnym sandomierskim przybytku pierwszy na liście rzeczy do codziennego czyszczenia. Czy to mnie dziwi? Pomyślał Teodor Szacki. Wcale. Inspektor Leon pił bez słowa, gapiąc się przez okno na attykę ratusza. Szackiego mogłoby tu w ogóle nie być. Postanowił dostosować się do tempa dziadka i poczekać cierpliwie, aż dowie się, po co został tu wyciągnięty. Policjant w końcu odstawił filiżankę, kaszlnął i oderwał filtr od papierosa. Westchnął. Pomogę panu. Miał nieprzyjemny, jakby źle naoliwiony głos. Szacki spojrzał pytająco. Mieszkał pan kiedyś poza Warszawą? Dopiero teraz. Czyli gówno pan wie o życiu. Szacki nie skomentował. Ale to nie grzech. Każdy małolat gówno wie o życiu. Ale ja panu pomogę. W Szackim narastała irytacja. Czy ta pomoc obejmuje tylko wykonywanie pańskich obowiązków, czy coś ekstra? Nie znamy się. Trudno mi ocenić, jak dobre ma pan serce. Leon dopiero teraz dłużej popatrzył na prokuratora. Mało dobre, odparł bez uśmiechu. Ale bardzo jestem ciekaw, kto zaszlachtował i wrzucił w krzaki żonę tego pajaca Budnika. Intuicja mi mówi, że pan się tego dowie. Ale pan nie jest stąd. Z panem każdy będzie rozmawiał, ale nikt panu nic nie powie. Może to i dobrze. Mniej informacji to czystszy umysł. Więcej informacji to prawda, wtrącił Szacki. Prawda to prawda. Odpływania w szambie zbytecznej wiedzy nie robi się bardziej prawdziwa, zaskrzypiał inspektor. I niech pan mi nie przerywa, młody człowieku. Czasami będzie pan usiłował zrozumieć, kto naprawdę z kim i dlaczego. Wtedy ja panu pomogę. Przyjaźni się pan z nimi wszystkimi? Ja się słabo zaprzyjaźniam. I niech pan nie zadaje pytań, które nie mają znaczenia, bo stracę o panu dobre zdanie. Szacki miał kilka pytań znaczących, ale zostawił je na później. I wolałbym, żebyśmy zostali przy formach grzecznościowych. Zakończył policjant, a Szacki nie dał po sobie poznać, jak bardzo podoba mu się ta propozycja. Kiwnął potakująco głową. Gapiów było coraz więcej. Na szczęście stali grzecznie. Szacki wyławiał z prowadzonych półgłosem rozmów nazwisko Budnik albo Budnikowa. Przez chwilę się zastanawiał, czy wiedza o tym, kim była denatka, jest mu teraz potrzebna. Uznał, że nie. Teraz potrzebne są dokładne oględziny miejsca i ciała. Reszta może poczekać. Razem z inspektorem, który tymczasem wzbogacił się o nazwisko Wilczur, stali przy ciele otoczonym parawanem. Kielecki technik fotografował zwłoki. Szacki wpatrywał się w precyzyjnie porozcinane gardło, które wyglądało jak przygotowane do sporządzenia anatomicznego preparatu, i szlak go trafiał, że ciągle nie potrafi nazwać nieznośnego brzęczenia w głowie. Coś było nie tak. Oczywiście dowie się co, ale wolałby to zrozumieć, zanim przyjdzie do przesłuchań i szukania biegłych. Podszedł do nich szef zespołu oględzinowego, sympatyczny 30-latek o wyłupiastych oczach i wyglądzie judoki. Po dokonaniu prezentacji zawiesił rybi wzrok na Szackim.
Skąd się pan desantował, panie prokuratorze? Tak z ciekawości, zapytał.
Ze stolicy.
Z samej Warszawki?
Nie starał się ukryć zdziwienia, jakby następnym pytaniem miało być to, czy Szackiego wypieprzyli za pijaństwo, narkotyki czy molestowanie.
Jak mówię, ze stolicy.
Szacki nie cierpiał słowa Warszawka.
Ale przeskrobał pan coś, czy tak jakoś?
Tak jakoś.
Aha.
Policjant przez chwilę oczekiwał dalszego ciągu serdecznej rozmowy, ale dał spokój.
Poza ciałem nic nie ma.
Nie znaleźliśmy żadnych ciuchów, torebek, biżuterii. Śladów wleczenia nie ma, śladów walki też nie. Wygląda na to, że została tu przyniesiona. Zrobiliśmy odlewy śladów opon z dołu i odcisków buta, które były świeże. Wszystko będzie w protokole, ale nie liczyłbym na zbyt wiele. Chyba, że z oględzin zwłok.
Szacki pokiwał głową.
Nie, żeby był jakoś szczególnie przejęty. Wszystkie swoje sprawy rozwiązał opierając się na dowodach osobowych, nierzeczowych. Oczywiście przyjemnie byłoby znaleźć w krzakach narzędzie zbrodni i dowód osobisty mordercy, ale już dawno zrozumiał, że przyjemnie to nie jest w życiu Teodora Szackiego żadna codzienność.
Panie komisarzu!
Wydarł się jeden z buszujących po krzakach na skarpie techników. Wyłupiastooki dał znać, żeby zaczekali. Podbiegł w kierunku resztek średniowiecznego muru, który kiedyś szczelnie opasywał miasto, a dziś służył głównie do obalania w jego cieniu tradycyjnego polskiego wina. Szacki podążył śladem technika, który kucnął pod murem, rozgarniając bezlistne jeszcze gałązki i zeszłoroczną trawę. Wyłupiastooki sięgnął dłonią w rękawiczce i podniósł coś ostrożnie do góry. Słońce akurat przedarło się przez chmury i błysnęło ostro w tym przedmiocie, oślepiając Szackiego na chwilę. Dopiero kiedy mrugnął kilka razy, aby rozwiać latające przed oczami ciemne płatki, mógł dostrzec, że technik trzyma dziwaczny nóż. Ostrożnie schował go do hermetycznego worka na dowody i wyciągnął w ich stronę. Narzędzie musiało być jednak diablo ostre, bo od samego ciężaru ostrze przekuło worek i spadło na ziemię. To znaczy spadłoby, gdyby przykucnięty technik nie złapał go w ostatniej chwili za rękojeść. Złapał i spojrzał na nich.
Mogłeś zostać bez palców, powiedział spokojnie wyłupiastooki.
Mogłeś zafajdać swoją krwią narzędzie zbrodni, kretynie, powiedział spokojnie Wilczur. Szacki spojrzał na starego policjanta.
Skąd pan wie, że to narzędzie zbrodni?
Domniemywam. Skoro znajdujemy pod jednym krzakiem rozpłatane precyzyjnie gardło, a pod drugim ostrą jak samurajski miecz brzytwę, to może istnieć między nimi jakiś związek. Brzytwa to było dobre słowo na określenie noża, który wyłupiastooki wkładał do kolejnej torebki, tym razem ostrożniej. Miał prostokątną, lśniącą niczym lustro klingę, bez ostrego czubka, bez żadnych krzywizn na linii ostrza. Rękojeść z ciemnego drewna była w stosunku do klingi bardzo delikatna, wręcz nie na miejscu. Samo ostrze natomiast było potężne. Długie na około 30 centymetrów, szerokie na 10. Brzytwa do golenia dla olbrzyma, który ma gębę wielkości furgonetki. Zarówno klinga, jak i rękojeść, przynajmniej na pierwszy rzut oka, były pozbawione zdobień. To nie była kolekcjonerska zabawka, ale narzędzie. Narzędzie być może zbrodni, ale przede wszystkim narzędzie z jakimś zastosowaniem, innym niż golenie nóg 50-stopowej kobiety. Daktyloskopia, mikroślady, krew, wydzieliny, materiał DNA, chemia, wyliczył Szacki. Tak szybko jak się da. A dziś chcę mieć szczegółowe zdjęcia tego cacka. Wręczył wyłupiastookiemu swoją wizytówkę. Tamten schował ją do kieszeni, patrząc podejrzliwie na dużą brzytwę. Wilczur znów oderwał filtr od papierosa.
Nie podoba mi się to, skomentował. Za bardzo wydumane.
Prokurator Teodor Szacki nie miał szczęścia do szefowych. Poprzednia była technokratyczną suką, zimną i urodziwą jak wygrzebane spod śniegu zwłoki.
Niejednokrotnie siedząc u niej w gabinecie, nasiąkając dymem i cierpiąc, że starała się na nim zrobić kobiece wrażenie osoba kompletnie z kobiecości wyprana, zastanawiał się, czy można trafić gorzej. Złośliwy los niedługo później odpowiedział na to pytanie.
Naprawdę proszę spróbować.
Maria Miszczyk, ku przerażeniu Szackiego zwana przez wszystkich, z nią samą włącznie Misią, podetknęła mu pod nos paterę z ciastem. Składało się z warstwy czegoś w rodzaju bajaderki, biszkoptu i chyba bezy. Przełożona uśmiechnęła się do niego promiennie. Pod bezę dałam cieniutką warstwę powideł śliwkowych. Mam jeszcze trochę z jesieni. No proszę. Szacki nie chciał, ale serdeczny uśmiech Miszczyk był jak wzrok kobry. Pozbawiona kontroli umysłu ręka sięgnęła po ciasto zgodnie z wolą kobiety, wzięła kawałek i wepchnęła go Szackiemu do gęby. Uśmiechnął się krzywo, obsypując kruszynkami garnitur.
No dobrze, Basiu, powiedz nam, o co chodzi, powiedziała Miszczyk, odstawiając paterę.
Sobieraj siedziała sztywno na skórzanej sofie w stylu Konstancin lata 80. Od Szackiego, umoszczonego w fotelu od kompletu, oddzielał ją szklany stolik. Jeśli Miszczyk chciała stworzyć w swoim gabinecie domową atmosferę, biorąc za wzorzec przeciętne wyposażenie sześcianu polskiego, to osiągnęła sukces. Chciałabym zrozumieć, Sobieraj nie potrafiła albo nie próbowała ukryć pretensji w głosie, dlaczego prowadząc od 7 lat własne śledztwa w naszej prokuraturze, zostaje odsunięta od zabójstwa Eli. I chciałabym wiedzieć, dlaczego ma je prowadzić pan Teodor, którego osiągnięć nie neguje, ale który nie zna jeszcze za dobrze miasta i jego specyfiki. I chciałabym powiedzieć, że było mi przykro dowiedzieć się o tym w ten sposób. Mogłaś mnie chociaż uprzedzić, Misiu. Twarz Miszczyk zrobiła się autentycznie po matczynemu zatroskana. Biło z niej takie ciepło i zrozumienie, że Szacki poczuł zapach przedszkolnej stołówki. Był bezpieczny. Pani przedszkolanka na pewno rozwiąże ten problem tak, żeby nikomu nie było smutno. A potem ich przytuli. No wiem, Basiu, przepraszam. Ale kiedy dowiedziałam się o Eli, musiałam działać szybko. Normalnie taka sprawa czekałaby na ciebie. Ale nie jest normalnie. Ela to twoja bliska przyjaciółka, Grzegorz był z tobą związany, przyjaźniłaś się z nimi, spotykałaś. Jakiś adwokat mógłby to wykorzystać przeciwko nam. Sobieraj zagryzła wargę.
Poza tym emocje nie pomagają w śledztwie. Dobił ją Szacki, wziął drugi kawałek ciasta i odpowiedział uśmiechem na mordercze spojrzenie.
Gówno pan wie o moich emocjach. Błogosławiona to niewiedza. Miszczyk klasnęła w dłonie i spojrzała na nich, jakby chciała powiedzieć: oj, dzieci, dzieci, naprawdę dałybyście już spokój.
Szacki zmusił się, żeby nie spuścić wzroku i wytrzymać wyrzut w jej łagodnych, rozmaślonych, matczynych oczach.
Potem sobie podogryzacie, kochani. Teraz wam powiem, jak wygląda wasza sytuacja zawodowa.
Sobieraj drgnęła i szybko zaczęła mówić. Ileż to Szacki widział takich neurotycznych lasek w życiu?
Legion. Mam nadzieję, że Basiu, wpadła jej w słowo Miszczyk. Chętnie wysłucham waszych opinii i propozycji, zawsze chętnie słucham, wiesz o tym, prawda? Ale teraz powiem, jak wygląda wasza sytuacja zawodowa.
Sobieraj zamknęła się błyskawicznie. Szacki spojrzał uważnie na Miszczyk. Ciągle była mamuśką o łagodnych oczach, uśmiechu dziecięcej terapeutki i głosie, w którym pobrzmiewał zapach waniliowy i proszek do pieczenia. Ale gdyby odrzeć ostatni komunikat z formy, zostawało stanowcze usadzenie podwładnej i przyjaciółki. Miszczyk dolała wszystkim herbaty.
Znałam Elę Budnik. Znam też Grześka, zresztą jak wszyscy tutaj. Nie musimy go lubić albo się z nim zgadzać, ale trudno go przeoczyć. To będzie, już jest, wielkie i głośne śledztwo. Sytuacja, kiedy prowadzi je przyjaciółka Denatki, I głównego podejrzanego, wtrącił Szacki. Sobieraj parsknęła. Proszę uważać na słowa. Nie zna pan tego człowieka. Nie muszę. Jest mężem denatki. Na tym etapie to czyni go głównym podejrzanym. I właśnie o tym mówię. Sobieraj triumfalnie uniosła ręce do góry. Dlatego powinien się trzymać od tej sprawy z daleka. Miszczyk odczekała chwilę, aż znowu zapanuje cisza. Właśnie dlatego prokurator Szacki nie dość, że nie będzie trzymał się od tej sprawy z daleka, to jeszcze będzie prowadził to śledztwo. Ponieważ chce uniknąć sytuacji, kiedy zwłoki, podejrzani i śledczy to grupa przyjaciół, którzy jeszcze wczoraj umawiali się na grilla. Ale masz rację, Basiu, że pan Teodor jest tutaj nowy. Dlatego będziesz służyła mu radą, pomocą i wiedzą o wszystkim, co dotyczy miasta i jego mieszkańców. Szacki odetchnął z ulgą, gdy wielki kawał ciasta jednak przecisnął się przez przełyk. Szykuje się szampańska zabawa, pomyślał. Sobieraj tkwiła nieruchomo na kanapie, zmieniając się w gigantyczny foch. Miszczyk zerknęła matczynym okiem na filiżanki i paterę. Przekręciła ją o 180 stopni.
Z tej strony jest więcej powideł,
szepnęła teatralnie i wzięła kawałek. Szacki odczekał chwilę, uznał, że audiencja jest skończona i wstał. Miszczyk dała mu znak ręką, że jak tylko przełknie, to jeszcze coś powie. Spotykamy się tutaj o 19:00. Chcę zobaczyć pierwsze protokoły i dokładny plan śledztwa. Wszystkie media wysyłacie do mnie. Jeśli uznam, że prywatne animozje przeszkadzają wam w tej sprawie... Sobieraj i Szacki zgodnie zawiesili wzrok na wydatnych, pokrytych okruszkami wargach szefowej. Uśmiechnęła się do nich ciepło. Urządzę wam piekło, którego nigdy nie zapomnicie. A z dostępnych prac w instytucjach państwowych zostanie wam mycie podłóg w pierdlu. Czy to jasne? Szacki pokiwał głową, ukłonił się obu paniom i położył rękę na klamce.
Rozumiem, że mam przekazać komuś swoje pozostałe sprawy.
Miszczyk uśmiechnęła się miękko.
Zrozumiał, że w ogóle niepotrzebnie pyta, wręcz obraża ją myślą, że mogła o tym nie pomyśleć. Już na pewno wszystko jest załatwione, a sekretarka wynosi akta z jego gabinetu.
Oszalał pan chyba. Do roboty.
Prokurator Teodor Szacki stał w swoim gabinecie, patrzył przez okno i myślał, że prowincja ma swoje dobre strony. Miał tylko dla siebie wielki gabinet, z którego w Warszawie wykrojono by 3 dwuosobowe pokoje. Miał ładny widok na zieleń, willową zabudowę i wieżę starego miasta w oddali. Miał 20 minut spacerem z domu do roboty. Miał szafę pancerną, a w niej akta swoich 8 bieżących spraw. Dokładnie 97 mniej niż w Warszawie pół roku wcześniej. Miał tę samą pensję, co w stolicy, a wyborna kawa w ulubionej kafejce na Sokolnickiego kosztowała go zaledwie 5 złotych. No i w końcu, wstydził się tego, ale nie potrafił ukryć zadowolenia, miał porządnego trupa. Nagle ta koszmarna, senna dziura wydała mu się całkiem znośnym miejscem. Trzasnęły drzwi. Szacki się odwrócił, dodając myśl, że ma też partnerkę, która z PMS-a uczyniła sposób na życie. Automatycznie przywdział swoją chłodną, zawodową maskę prokuratora, obserwując, jak piczka zasadniczka Sobieraj podchodzi do niego steczką w dłoni. Właśnie przyszło. Powinniśmy to obejrzeć. Wskazał dłonią miejsce na kanapie. Tak jest, miał w gabinecie kanapę. I usiedli obok siebie. Zerknął na jej dekolt, nie dostrzegł tam niczego ciekawego, bo zasłonięty był kompletnie aseksualnym czarnym golfem. Otworzył teczkę. Pierwsze zdjęcie przedstawiało zbliżenie rozpłatanego gardła denatki. Sobieraj głośno zaczerpnęła powietrza i odwróciła wzrok, a Szacki już miał to skomentować, ale zrobiło mu się przykro i zachował złośliwość dla siebie. Ani ich wina, ani wada, że wszyscy tutaj razem wzięci przez całe życie widzieli tyle trupów, co on w ciągu roku. Odłożył na bok zdjęcia zwłok. I tak musimy zaczekać na oględziny. Pójdzie pani na oczki? Spojrzała bez zrozumienia. Przepraszam, do szpitala? Na sekcję? W jej oczach błysnął lęk, ale szybko się opanowała.
Myślę, że powinniśmy być tam razem.
Szacki przytaknął i rozłożył na stole kilkanaście zdjęć dokładnie obfotografowanej brzytwy. Wedle rozłożonej pod nią miarki brzytwa miała ponad 40 centymetrów, z tego samo prostokątne ostrze około 30. Rękojeść pokrywało ciemne drewno, na mosiężnej oprawie było coś wygrawerowane. Szacki poszukał zbliżenia. Wytarty napis głosił C. Runewald. Na jednym ze zbliżeń dostrzegł odbijającą się w wypolerowanej, gładkiej jak lustro klindze dłoń fotografa. Pani fotograf, mężatki, sądząc po obrączce. Błękitne ostrze było pozbawione plam, zadrapań i szczerb. Niewątpliwie arcydzieło sztuki metalurgicznej. Zabytkowe arcydzieło. Sądzi pan, że to narzędzie zbrodni? Szacki sądził, że te grzecznościowe formy są już męczące, a w trakcie śledztwa stanął się nie do zniesienia. Sądzę, że to wszystko dziwne i teatralne. Nagie zwłoki z rozpłatanym gardłem, porzucona obok zabytkowa brzytwo maczeta, żadnych śladów walki czy szamotaniny. Ani krwi na ostrzu. Dajmy im się wykazać w laboratorium. Myślę, że będzie krew, jakieś mikroślady DNA. Więcej nam powie nóż, niż chciałby ten, kto go podrzucił. Podrzucił? Taki czysty, wymuskany, nietknięty? Ktoś to zrobił specjalnie, nawet przy brudnych zabójstwach. W afekcie każdy pijany żul pamięta, żeby zabrać ze sobą narzędzie zbrodni. Nie wierzę, żeby został w tych krzakach przez przypadek. Sobieraj wyjęła z torebki okulary do czytania i zaczęła uważnie przeglądać zdjęcia. Do twarzy jej było w grubych, brązowych oprawkach. Szacki pomyślał, jeśli brzytwo maczeta jest wiadomością, to trzeba znaleźć kogoś, kto potrafi ją odczytać. Cholera jasna, jaki biegły może się tym zajmować? Od broni białej, od militariów, od metalurgii, od dzieł sztuki? Sobieraj podała mu zdjęcie ze zbliżeniem obłożonej drewnem rękojeści i zdjęła okulary. Trzeba poszukać biegłego od broni białej, najlepiej jakiegoś muzealnika. Może zna tę firmę. C. Runewald? Zapytał Szacki. Sobieraj parsknęła śmiechem. Grünewald. Może najwyższa pora na okulary, panie prokuratorze. Szacki postawił na spokój. Żadnych uśmieszków, żadnych nerwów, żadnych ripost. Najwyższa pora, żeby mi pani opowiedziała o denatce i jej rodzinie. Sobieraj zmarkotniała. Prokurator Teodor Szacki był niezadowolony. Opowieść Sobieraj o budnikach przyniosła dużo informacji, ale też wiele uczuć. Denatka przestała być dla niego efektem czynu zabronionego, za który ktoś musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności i ponieść karę. Mąż denatki przestał być podejrzanym numer jeden. Dzięki barwnej, emocjonalnej opowieści Sobieraj za bardzo stali się osobami z krwi i kości. Granica między informacją a interpretacją została przekroczona. Wbrew sobie Szacki, myśląc o denatce, widział uśmiechniętą nauczycielkę prowadzącą zielone lekcje w czasie wycieczek rowerowych. Jej mąż był nie tylko kandydatem do odsiadki, ale też społecznikiem, który potrafił do upadłego walczyć w każdej najdrobniejszej sprawie, jeśli tylko oznaczało to dobro miasta. Szacki wątpił, aby gdzieś indziej w Polsce istniał bezpartyjny radny, który potrafił skłonić całą radę do jednogłośnego głosowania dla Sandomierza. Basta, basta, basta. Nie chciał myśleć o budnikach, dopóki nie porozmawia ze starym policjantem, który już dał do zrozumienia, że nie jest najlepszego zdania o tych świeckich świętych. Próbował zająć myśli, szukając informacji o tajemniczej brzytwomaczecie. I to był jego drugi powód do niezadowolenia. Teodor Szacki w ogóle nie miał zaufania do ludzi, ale do ludzi z hobby w szczególności. Pasję i poświęcenie się pasji, zwłaszcza zbieraczej, uważał za zaburzenie, a ludzi skłonnych tak zafiksować się na jednym temacie za potencjalnie niebezpiecznych. Widział samobójstwa spowodowane utratą numizmatycznej kolekcji. Widział też dwie żony, których przewiną było podarcie najcenniejszego znaczka i spalenie pierwszego wydania Panien z Wilka i Brzeziny. Obie nie żyły. Mężowie mordercy czuwali przy ich zwłokach, płakali i powtarzali, że nie rozumieją. Tymczasem świat noży okazał się światem miłośników i kolekcjonerów. Istniał nawet periodyk sztych, którego misją jest, jak zapewniali autorzy, dostarczenie ci, drogi czytelniku, rzetelnych informacji na temat wysokiej jakości noży oraz tematów im pokrewnych. Nie zabraknie także ciekawostek, przykładem będzie w następnym numerze bat, wydawałoby się egzotyczny, a przecież pleciony od dawna w Polsce. Oczywistym będzie seria artykułów o długiej białej broni. Baty, szable i rzeźnickie noże, naprawdę urocze hobby, zrzymał się Szacki, zagłębiając w forach pełnych dyskusji o klingach, rękojeściach, sposobach ostrzenia, wykuwania, kucia i kłucia. Czytał wynurzenia jednego pisarza, który własnoręcznie wyrabiał miecze samurajskie, czytał o ojcu nowoczesnego Damastu, który opanował technologię wytwarzania stali damasceńskiej, oglądał zdjęcia wojskowych kordzików, myśliwskich noży do sprawiania zwierzyny, mieczy, bagnetów, rapierów i pałaszy. Nie przypuszczał, że ludzkość wyprodukowała tyle rodzajów ostrych przedmiotów. Ale brzytwo maczety nie znalazł. W końcu w akcie desperacji zrobił komórką kilka zdjęć prawdopodobnego narzędzia zbrodni i wysłał do redakcji sztychu mail z pytaniem, czy coś im to mówi. Wiosna przyszła i poszła. Wieczorem Teodor Szacki dokuczliwie odczuwał chłód, idąc ulicą Mickiewicza w kierunku pizzerii Modena, gdzie umówił się z Wilczurem. Stary policjant nie dał się namówić na spotkanie w rynku, twierdząc, że nie cierpi tego pierdolonego muzeum, a Szacki mieszkał już w Sandomierzu na tyle długo, żeby zrozumieć, o co chodzi. Sandomierz składał się właściwie z dwóch, a nawet trzech miast. Trzecie to tak zwana huta, po drugiej stronie rzeki, memento czasów, kiedy czerwoni usiłowali zmienić mieszczański kościelny gród w przemysłowe miasto i postawili tam ogromną hutę szkła. Ponura i brzydka była to dzielnica, strasząca nieczynną stacją kolejową, paskudnym kościołem i ogromnym fabrycznym kominem, który o każdej porze dnia i nocy mordował panoramę Podkarpacia, widoczną z wysokiego, lewego brzegu Wisły. Miasto numer dwa to był Sandomierz, w którym faktycznie toczyło się życie. Tutaj było niewielkie osiedle, na szczęście niezbyt inwazyjnych bloków. Tutaj były dzielnice domków jednorodzinnych, szkoły, parki, cmentarz, jednostka wojskowa, policja, dworzec autobusowy, mniejsze i większe sklepy, biblioteka. Ot polskie powiatowe miasteczko, może trochę bardziej zadbane i ładniej, bo na wzgórzach położone od innych. Nie wyróżniałoby się jednak na tle niepoliczonych polskich dziur, gdyby nie miasto numer jeden. Miasto numer jeden to był pocztówkowy Sandomierz ojca Mateusza i Jarosława Iwaszkiewicza, usadowiony na skarpie cukiereczek, którego panorama zachwycała niezmiennie każdego i w której zakochał się swego czasu Szacki. Ciągle potrafił przejść się na most tylko po to, żeby zobaczyć piętrzące się na zboczu kamieniczki, dostojny gmach Collegium Gostomianum, wieże ratusza i katedry, renesansowy szczyt, bramy opatowskiej, bryłę zamku. W zależności od pory roku i pory dnia widok ten za każdym razem wyglądał inaczej i za każdym razem tak samo chwytał za serce. Niestety, co Szacki wiedział dziś aż za dobrze, był to widok, który tylko z oddali sprawiał wrażenie bardzo włoskie, toskańskie. Wewnątrz starego miasta wszystko było już bardzo polskie. Za daleko był Sandomierz od Krakowa i przede wszystkim za daleko od Warszawy, aby stać się kurortem w rodzaju Kazimierza Dolnego. Na co zasługiwał stokroć bardziej, będąc pięknym miastem, a nie wiochą z trzema renesansowymi kamienicami i paroma tuzinami hoteli, żeby każdy polski prezes miał gdzie rżnąć kochankę. Położenie na uboczu szlaków sprawiało, że na ślicznych, staromiejskich uliczkach Sandomierza tchnęło nudą, pustką, polską beznadzieją i pierdolonym muzeum. Po południu znikały szkolne wycieczki, starzy lokatorzy kamieniczek zamykali się w domach, niedługo potem zamykano nieliczne sklepy, chwilę później knajpy. Już o 18:00 zdarzało się Szackiemu przejść od zamku do bramy opatowskiej, nie napotykając żywego ducha. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce było opustoszałe, wymarłe i przygnębiające. Szacki naprawdę poczuł się lepiej, kiedy zszedł Sokolnickiego w dół i zaczął maszerować wzdłuż Mickiewicza do Modeny. Pojawiły się samochody, ludzie, pełne jeszcze o tej porze sklepy, dzieciaki uwieszone komórek, ktoś jadł pączka, ktoś biegł do autobusu, ktoś krzyczał do kobiety po drugiej stronie, że zaraz, zaraz, jeszcze chwila. Szacki głęboko odetchnął. Bał się samemu sobie do tego przyznać, ale bardzo brakowało mu miasta. Tak bardzo, że nawet ta jego skromna namiastka, jaką był Sandomierz, sprawiała, że krew szybciej krążyła w żyłach. Modena była śmierdzącą piwem powiatową mordownią, ale, to im trzeba przyznać, dawali tu najlepszą pizzę w Sandomierzu, a dzięki pysznej romantice, uzbrojonej w podwójną mozzarellę, cholesterol Szackiego już nieraz podskoczył. Inspektor Leon Wilczur psim zwyczajem siedział w najczarniejszym kącie, plecami do ściany. Bez kurtki wydawał się jeszcze chudszy i Szackiemu przypomniały się salony krzywych zwierciadeł w wakacyjnych wesołych miasteczkach. To niemożliwe, żeby człowiek był aż tak wąski, jak spreparowana głowa nasadzona dla żartu na stare ciuchy. Usiadł bez słowa naprzeciwko starego policjanta. Przeleciał w głowie zestaw pytań. Wie pan, kto to zrobił? Wilczur spojrzeniem zaakceptował pytanie. Nie. Nie mam też pojęcia, kto mógłby to zrobić. Nie znam nikogo, kto by chciał. Nie znam nikogo, kto na tej śmierci zyskuje. Powiedziałbym, że to nikt stąd, gdyby nie to, że to musi być ktoś stąd. Nie wierzę w nieznajomych przybłędów, którzy zadają sobie tyle trudu. To właściwie dawało odpowiedź na kluczowe pytania Szackiego, nawet jeśli zamierzał na każde z nich odpowiedzieć osobiście. Pora przejść do pomocniczych. Piwo czy wódka? Woda. Szacki zamówił wodę, a także kolę i romantikę, po czym zaczął słuchać skrzypiącego głosu Wilczura, tworząc w głowie protokół rozbieżności pomiędzy opowieścią starego policjanta a ckliwym przekazem Sobieraj. Suche informacje były takie same. Grzegorz Budnik był od zawsze, czyli od 1990 roku, sandomierskim radnym z niespełnionymi burmistrzowskimi aspiracjami, jego świętej pamięci żona Elżbieta, młodszą o 15 lat nauczycielką angielskiego w słynnej Jedynce, czyli ogólniaku zajmującym gmach starego jezuickiego kolegium. Prowadziła artystyczną świetlicę dla dzieci i udzielała się we wszystkich możliwych lokalnych imprezach kulturalnych. Mieszkali w domku przy Katedralnej, niegdyś podobno zamieszkiwanym przez Iwaszkiewicza. Niezbyt majętni, bezdzietni, starzejący się społecznicy. Bez barw politycznych. Jeśli by na siłę szukać etykietek, to on byłby czerwony przez swoją przeszłość w Radzie Narodowej, ona czarna przez zaangażowanie w kościelne inicjatywy i lekko manifestowaną katolicką wiarę.
To w pewien sposób symbol tego miasta, opowiadała Sobieraj. Ludzie o bardzo różnych poglądach, o różnej historii, teoretycznie z dwóch stron barykady, ale zdolni dogadać się zawsze, gdy chodziło o dobro Sandomierza.
To w pewien sposób symbol tej dziury, mówił Wilczur. Najpierw czerwoni i czarni mieli na zmianę coś do udowodnienia. W końcu uznali, że się dogadają dla dobra interesu. Nie na darmo urząd miasta jest w starym klasztorze dominikańskim z widokiem na synagogę i dzielnicę żydowską. Żeby nie zapomnieli, co jest dobre dla geszeft, zażydłaczył. Nie będę panu robił wykładu z historii, ale mówiąc w skrócie, za czerwonych miasto było B. Cacy był Tarnobrzeg z siarką, ewentualnie Huta za rzeką. A tutaj no, wydziwianie wykształciuchów, w sutannach na dodatek. W Warszawie nawet drogowskazy były na Tarnobrzeg. Bida tu była, nędza i pierdolony skansen. Przyszło nowe, ludzie się ucieszyli, ale na krótko, bo nagle się okazało, że to nie miasto, tylko świecka narośl na zdrowej tkance kościoła. Kino zamienili na dom katolicki. Na rynku zaczęli odprawiać nabożeństwa. Na błoniach ustawili Jana Pawła wielkości latarni morskiej, żeby potem mieć pretekst, że żadnej imprezy tam zrobić nie wypada. No, to teraz tylko psy srają. No i zrobił się znowu pierdolony skansen, więc